LAMU, Letnia Akademia Młodych Umysłów, Radia Naukowego.
Wy, młode umysły, zadajecie pytania, a ja szukam na nie odpowiedzi razem z naukowcami, badaczami świata.
LAMU.
Witajcie, witajcie, młode umysły. Oto kończą się wakacje, a przed nami odcinek LAMU numer 9. Ja się nazywam Karolina Głowacka, a LAMU to dodatkowa seria odcinków Radia Naukowego. To nie ja, a wy zadajecie pytania. Ja tylko biegam to tu, to tam z mikrofonem, dzwonię do naukowców z całego kraju i świata, żeby zdobyć dla was jak najlepsze odpowiedzi. Radio Naukowe można wesprzeć na patronite.pl/radionaukowe. Dziewiąty odcinek LAMU 2022 dotyczy biologii człowieka.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
Na początek spójrzcie na swoje dłonie. Przysuńcie je bliziutko do oczu. Poruszajcie chwilę palcami. Przyjrzyjcie się, jaki ciekawy materiał jest przed wami. Elastyczny i mocny jednocześnie. Fascynujący, prawda? Ten materiał zafascynował kolejny młody umysł występujący w LAMU.
Dzień dobry, mam na imię Klara. Mam prawie 6 lat i mam takie pytanie. Jak się tworzy skóra?
A to jest, droga Klaro, dużo bardziej skomplikowane pytanie, niż mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać.
Mówi Paulina Łopatniuk, patomorfolożka, popularyzatorka nauki. Paulina dobrze wie, co mówi, bo o skórze napisała całą książkę pod tytułem Na własnej skórze. Mała książka o wielkim narządzie.
Bo kiedy spojrzymy na skórę w pierwszej chwili, skóra wydaje się czymś bardzo prostym. Takim jakby kombinezonem czy skafandrem, który nas pokrywa. Trochę tak, jak gdyby pokrywała nas warstewka jakiejś jednolitej gumy albo jakiejś folii. Ale kiedy przyjrzymy się skórze z bardzo bliska, najlepiej przez mikroskop, tu lupa nie wystarczy, okaże się, że skóra jest strukturą dużo bardziej skomplikowaną.
Aha, jak zwykle. Znowu coś nam bliskiego, a co może być nam bliższego niż skóra, okazuje się być bardziej skomplikowane niż by się wydawało. Ale to przecież was, publiczności LAMU, nie zaskakuje, prawda? Okej, skupmy się. To w jaki sposób ta nasza skóra jest zbudowana?
Tak naprawdę możemy w niej wydzielić dwie podstawowe warstwy. Po pierwsze, to co jest najbardziej na zewnątrz, czyli na skórek z warstwą rogową. Po drugie, wszystko to, co jest pod spodem, czyli skórę właściwą, która ciągnie się aż do poziomu tkanki tłuszczowej, bo wszyscy i wszystkie mamy głębiej warstewkę podskórnej tkanki tłuszczowej. Skóra właściwa to jest taka warstwa, gdzie jest bardzo dużo kolagenu, takiego jak w niektórych kremach tworzącego siateczkę włókienek, takie jak gdyby rusztowanie. I to tamtędy biegną wszystkie skórne naczynia krwionośne, wszystkie skórne nerwy. Tam tkwią różne gruczoły potowe czy łojowe. Tam znajdują się włókienka mięśniowe, stroszące włosy i robiące gęsią skórkę, kiedy jest nam zimno.
Nie wiem jak wy, ale ja nie cierpię mieć gęsiej skórki. Czyli są warstwy głębsze skóry, a tymczasem?
Leżące na powierzchni tego wszystkiego na skórek, czyli ta najbardziej zewnętrzna część, ta, która zwykle pewnie najbardziej kojarzy nam się ze skórą, jest takim jak gdyby murkiem zbudowanym z cegiełek czy kamyków, które nazywamy keratynocytami. Tak naprawdę cały nasz organizm zbudowany jest z różnych takich bardzo małych cegiełek o różnych kształtach. Nazywamy te cegiełki komórkami. I komórki na skórka to jest chyba właśnie to, co najbardziej chyba nas interesuje, kiedy zastanawiamy się, jak skóra powstaje, czy raczej jak się odnawia, no bo skóra przez cały czas odnawia się i przez cały czas się nadbudowuje.
Mhm. Nawet teraz, kiedy słuchacie LAMU, kto wie? Pewnie nawet dzieje się to na dłoni, na którą patrzyliście.
Komórki najniżej położonej w warstwie naszego naskórkowego muru nieustannie powolutku się dzielą, przez co powstają coraz to nowe komórki naskórkowe. Te z kolei powolutku dojrzewają, a dojrzewając wędrują ku górze, wypychane przez nowo powstające komórki. Nie znaczy to oczywiście, że narastają tak w nieskończoność. To nie jest tak, że zamieniamy się w pokrytego coraz grubszą skórą słonia. Po prostu nowo wędrujące do góry komórki naskórkowe z czasem zmieniają się, robią się coraz większe, coraz bardziej płaskie, jak takie mikrołuseczki i po kilku czy kilkunastu warstwach, takich piętrach jak gdyby, powoli wysychają i obumierają. W końcu wszystkie nasze komórki, wszystkie komórki budujące nasze ciało z czasem umierają. Najpierw takie wyschnięte już i martwe komórki tworzą jeszcze przez jakiś czas na powierzchni warstwę rogową, taki jak gdyby pancerzyk, by wreszcie powolutku się złuszczyć, nie takim masywnym łupieżem, jaki możecie sobie wyobrażać. Ta warstwa rogowa opada z nas powolutku takimi mikrołuseczkami, ale z czasem nieuchronnie ją tracimy.
I wiecie co? Są takie zwierzęta, które tę naszą martwą skórę zjadają ze smakiem. To roztocza kurzu domowego, żyjące na przykład w naszych pościelach. To maleńkie, niewidoczne gołym okiem pajęczaki. A my się w łóżkach wiercimy, kręcimy, więc tego pysznego naskórka zostaje w pościeli dużo. I nie ma się co na to obrażać. W końcu tam ten naskórek już nie jest potrzebny. A jeśli chcemy się pozbyć roztoczy, to wystarczy solidnie wyprać pościel w wysokiej temperaturze. Wracamy do skóry. To, że skóra się nadbudowuje, ma bardzo praktyczne znaczenie.
W ten sposób grubość i wielkość naszej skóry dostosowuje się do potrzeb organizmu. Tam, gdzie my się powiększamy czy rośniemy, powstaje więcej skóry właściwej na skórka. Tam, gdzie powstają większe naciski czy otarcia, naskórek staje się grubszy i pokryty coraz grubszą warstwą rogową. Dobrze widać to chociażby na podeszwach stóp. Ale już nawet skóra dłoni jest przecież grubsza wewnątrz niż na jej grzbiecie.
Skóra na powiekach ma nawet mniej niż pół milimetra, a skóra na przykład na podeszwach stóp będzie dużo grubsza, może mieć nawet kilka milimetrów. To na koniec tego tematu jeszcze jedna ważna sprawa. Sprawa ran, ranek i strupków.
Często korci nas, żeby skubać czy rozdrypywać strupki i wiem, że nas korci, bo mnie też czasem korci, ale nie jest to najlepszy pomysł. Strupek powstaje w miejscu uszkodzenia skóry, tam gdzie krzepnie krew z uszkodzonych naczyń krwionośnych, tam gdzie utraciliśmy nasz naskórkowy murek ochronny. To taki nasz naturalny opatrunek, taki trochę korek, trochę pancerzyk, trochę plasterek. I strupek chroni, a pod strupkiem w tym czasie praca wre. Zbierają się oddziały białych krwinek walczących z bakteriami, które mogły się przez uszkodzenie przedostać. Trwa naprawa naczyń krwionośnych, komórki produkują nowe włókienka kolagenowe, żeby załatać dziury. Odbudowuje się nasz murek naskórkowy. I zdzierając strupka, przeszkadzamy w tej całej pracy naszym komórkom. Marnujemy ich wysiłek. I czasem może tylko troszeczkę przeszkadzamy i wszystko będzie się odrobinę dłużej goić. Ale czasami możemy powiększyć pierwotną dziurę i wtedy będzie trzeba wszystko łatać od nowa. I jeśli dziura będzie za duża czy za głęboka, a powiększyliśmy ją zdrapywaniem strupka, organizmowi może nie udać się jej tak ładnie załatać, jak się powinno udać. I wtedy zamiast zupełnie udanej nowej skóry może nam zostać blizna. A jeśli w ogóle będziemy mieć pecha, to w dodatku możemy wprowadzić do rany jakieś bakterie czy grzyby, jakieś wrogie mikroorganizmy. I wtedy w dodatku doczekamy się infekcji i wszystko będzie się babrać i ropieć. A tego przecież nie chcemy. Chcemy, żeby rana zagoiła się jak najszybciej i jak najsprawniej.
Ja mam taki ślad po drapanym strupku. Nie róbcie tego w domu. Dziękuję Ci bardzo, Klaro, za Twoje świetne pytanie.
Słuchasz LAMU, Letniej Akademii Młodych Umysłów Radia Naukowego.
Zostajemy przy skórze.
Skąd się biorą łaskotki?
Pyta 6-letni Kazio. Ojej, aż się podrapałam w głowę, kogo by o to zapytać. Pomyślałam, że przyda się ktoś nie od skóry, ale od mózgu, bo w końcu odczytywanie gilgotek, łaskotek, dotyku to sprawa nerwów, a nerwy to niteczki, które prowadzą do centrali, czyli do mózgu. Poprosiłam więc o odpowiedź popularyzatora wiedzy na temat mózgu właśnie, neurobiologa z Instytutu Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nęckiego Polskiej Akademii Nauk, doktora Pawła Boguszewskiego.
Drogi Kaziu, to fantastyczne pytanie. Czasami proste pytania pokazują nam, jak bardzo złożony jest nasz świat. I pytanie o łaskotki właśnie jest tego rodzaju. Ponieważ pomimo naszej ogromnej wiedzy na temat i biologii, i mózgu, my cały czas nie do końca wiemy, po co i skąd się biorą łaskotki. Ale mamy o nich kilka ciekawych faktów. Po pierwsze, samemu nie można się połaskotać.
Wiem, co teraz chcecie sprawdzić. Dam wam chwilę na testy. Ja też próbuję. Czekajcie. Teraz na stopach trochę. Nie no, czuję takie delikatne swędzenie, ale to nie są łaskotki z prawdziwego zdarzenia. No nie chichram się chociażby, jak słyszycie. Dobrze, testy, eksperymenty na własnej skórze wykonane, to wracamy do doktora Boguszewskiego.
Jest to dosyć ciekawa rzecz, ponieważ pokazuje nam, jak działa nasz mózg. Z jednej strony nasz mózg każe naszemu palcu na przykład łaskotać się po żebrach, ale z drugiej strony ten sam mózg dokładnie wie, że w tym miejscu na żebrach będziemy siebie dotykać i to powoduje, że nie jesteśmy w stanie się pogilgotać. Ale w momencie, kiedy zaskoczymy nasz mózg, to znaczy ktoś nas połaskoczy właśnie po żebrach, no to wtedy odczuwamy tą straszną potrzebę śmiania się i to są te prawdziwe gilgotki.
Tylko po co one, te łaskotki, są?
I tutaj po pierwsze możemy zacząć też od tego, że nie każde miejsce na naszym ciele jest jednakowo czułe. Są miejsca, które są dużo bardziej czułe i to są też te miejsca, które dużo łatwiej jest połaskotać. I z jednej strony uważa się, że te najczulsze miejsca, czyli na przykład chociażby takie jak stopy czy usta, one są dużo bardziej wrażliwe i przez to bardziej łaskotliwe, ale też uważa się, że takie miejsca, które są bardzo dla nas cenne, wrażliwe, jak właśnie chociażby nasze żebra, to są te miejsca, które muszą być szczególnie chronione i przez to są mocno unerwione i podatne na łaskotki. Ale tak jak to zwykle jest w przypadku takich złożonych sytuacji, łaskotanie stało się czymś więcej niż tylko takim odruchem obronnym, gdzie musimy bronić naszego ciała, bo stało się też bardzo ważnym, można powiedzieć, takim sposobem kontaktu społecznego. No, bardzo często rodzice gilgoczą swoje dzieci, jest to forma zabawy, chociaż nie wszyscy je lubią, dorośli raczej nie lubią, jak się ich łaskocze, ale jest to coś, co pokazuje nam pewną możliwość nawiązania kontaktu społecznego, czyli po prostu, jeżeli kogoś lubimy, możemy z nim się w ten sposób bawić.
Tak się zresztą w biologii dość często dzieje, że pojawia się pewien odruch, który potem zaczyna nabierać innego, na przykład właśnie społecznego znaczenia.
Co ciekawe, to nie jest tylko i wyłącznie ludzka sprawa, ponieważ inne małpy też całkiem lubią właśnie zabawę w gilgotki, a nawet obserwujemy tego typu zachowania na przykład u szczurów. Naukowcy badają to, czy szczurom się chce bawić, czy są zadowolone właśnie poprzez ich łaskotanie. I szczury, które nauczą się, że człowiek jest tym obiektem, który je łaskocze po brzuszku, strasznie to uwielbiają i ganiają za taką ręką badacza, jednocześnie też głośno się śmiejąc, czyli bardzo podobnie tak jak u nas, bo szczury też mają śmiech, my go nie słyszymy wprawdzie, ponieważ on jest w takim zakresie bardzo wysokich dźwięków.
Bo nawiasem mówiąc, nasze uszy nie słyszą wszystkich dźwięków, jakie są dookoła. Mamy swoje ograniczenia. Super wysokie dźwięki, których my nie słyszymy, słyszą na przykład psy. I wracając do szczurzego śmiechu.
Jest to przedmiot obecnie badania neuronaukowców, bo dzięki temu możemy sprawdzić, czy takie zwierzę jest po prostu zadowolone i szczęśliwe. Czyli proste pytanie o to, skąd się biorą łaskotki, pokazało, że właśnie w neuronauce, czyli w tej dziedzinie, która zajmuje się mózgiem, czasami mamy bardzo złożone i skomplikowane odpowiedzi i też często te odpowiedzi pokazują nam, że coś zaczyna się od prostego mechanizmu, czyli nie dotykaj mnie tutaj, nie chcę, żeby tutaj mnie dotykano, bo to jest moja wrażliwa część, a kończy się na czymś bardzo złożonym, takim jak właśnie kontakt społeczny, nawiązywanie kontaktów społecznych, bo tutaj chociażby, jeżeli pójdziemy do zoo i przyjrzymy się małpom, to widzimy, że one wzajemnie się dotykają, wzajemnie się iskają i to buduje ich stado, to buduje ich grupę, czyli od prostego mechanizmu czucia kończymy na skomplikowanym zachowaniu społecznym. W związku z tym łaskotki nie są takie proste, jak się nam wydaje i nie są takie głupie, jak się na początku wydawało. Bardzo dobre pytanie.
Pełna zgoda. Wyborne pytanie. Kaziu, dziękuję.
Letnia Akademia Młodych Umysłów. To my tu zadajemy pytania.
A teraz pora na pytanie bardzo podstawowe.
Co to jest DNA i w jaki sposób możemy je odczytać? Olek 6 lat.
O odpowiedź poprosiłam lekarza genetyka Pawła Szylda. Spotkaliśmy się, przyznam się wam, bo i tak zaraz to usłyszycie, wieczorem w knajpie. I to tajnej knajpie. Tak tajnej, że nic więcej nie mogę wam o tym powiedzieć.
No, tak mi się wydaje, że dla ciebie jako dla lekarza to jest taka kluczowa sprawa, o którą pyta Oluś.
Tak, zdecydowanie. Bardzo ciekawe jest to pytanie, Olku. DNA to jest bardzo ważna rzecz. Ona jest w każdej komórce naszego ciała. Jest taką trochę biblioteką, gdzie zapisane są wszystkie instrukcje, jak ma być nasze ciało zbudowane. I to nie tylko nasze, w sensie ludzi, ale też wszystkich roślin i zwierząt, więc to nie tylko ważne cząsteczka dla lekarzy, ale też dla biologów i ludzi, którzy interesują się zwierzętami i roślinami.
A takie DNA to jest duże?
Tak, zadziwiająco DNA w każdej komóreczce, która jest tak malutka, że nie widać jej często ludzkim okiem, może mieć kilka metrów.
Co? Takie długie? Złapałam się za głowę i aż sprawdziłam w domu dokładniej. Wyobraźcie sobie, że rozwinięta niteczka DNA miałaby nawet ponad 2 metry długości. To jest przecież więcej niż wzrostu ma większość ludzi.
Czyli to jest tak, że to DNA jest w każdej absolutnie naszej komóreczce, a ile jest tych komórek w naszym ciele?
O, komórek w ciele człowieka są tryliony, czyli tak dużo, że ciężko to sobie wyobrazić. I generalnie w każdej komóreczce jest taka biblioteka zawarta i jest też DNA.
I jak to wszystko się w nas mieści? Trochę szokujące, co?
I jeszcze jest pytanie, jak możemy je odczytywać. To jest rzecz, którą nauka wie od stosunkowo niedawna.
No, trochę lat już minęło, ale jest to nadal coś, co wymaga odpowiednich urządzeń i laboratorium. Żeby móc literkę po literce odczytać, trzeba mieć odpowiednie urządzenia i doświadczenie laboratoryjne.
Literka po literce, bo DNA opisuje się jako pary zasad, to taki rodzaj cząsteczek, opisywanych właśnie literkami A, C, T, G. A to adenina, C cytozyna, T tymina, G guanina. DNA to są dwie niteczki połączone ze sobą. I tak, adenina łączy się z tyminą, cytozyna z guaniną, A z T, C z G. To jest bardzo ważne dla odczytywania DNA. Samo odczytywanie DNA to inaczej sekwencjonowanie, czyli właśnie odczytywanie kolejności literek. A urządzenia, które to robią, nie zaskoczę Was, to sekwenatory DNA.
To jest drogie?
Coraz tańsze. To znaczy, że to, co kiedyś wydawało nam się niewyobrażalnie drogie, czyli przeczytanie całego ludzkiego DNA, w tej chwili już jest coraz tańsze i dostępne dla coraz większej ilości ludzi, co wykorzystujemy też do badań lekarskich.
Ale czy to jest tak, że wszystko o moim życiu jest zapisane w DNA i o życiu Olusia też? Czy on jednak też może zdecydować, czy też jakby wpłynąć na to, jak będzie zdrowy i tak dalej?
Wszystko nie. To jest trochę tak jak z przepisem na ciasto na przykład. Jest ten przepis, ale zawsze można dodać coś od siebie i każde ciasto, które zrobi jedna mama, będzie się różniło od ciasta z tego samego przepisu, które zrobi inna mama. I podobnie jest z DNA. To jest tylko nasza instrukcja, jak ten nasze ciało ma być zbudowane, a w życiu zmienia wiele z tych zapisów i każdy z nas się różni od siebie.
A no właśnie, choć wiele rzeczy i tak zwanych predyspozycji jest zapisanych w naszym DNA, w naszych instrukcjach obsługi zapisanych w komórkach, to bardzo wiele zależy od nas. Co i ile jemy, jak często się ruszamy, uczymy czy czytamy. Natomiast możliwość odczytania genomu ma ogromne znaczenie, o czym wspominał Paweł Szyld w medycynie. Wiąże się z tym coraz większe nadzieje. Na przykład myśli się o super dokładnie dobieranych do każdego człowieka leków. Taka jest przyszłość medycyny. Dziękuję Ci, Olku, za Twoje znakomite pytanie.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
Koniec tego odcinka. Koniec sierpnia, a zatem... Nie, to nie koniec LAMU 2022. Mam dla Was niespodziankę. Postanowiłam zrobić jeszcze jeden bonusowy odcinek. Wielki finał LAMU, 10. odcinek, będzie w pierwszy poniedziałek września. A w nim między innymi...
Takie pytanie, nie jak przetrwały do naszych czasów ślady dinozaurów, jak dinozaury je zostawiały przy wodzie?
Jak to możliwe, że od wilków powstało tyle raz psów?
Musicie tego posłuchać. A tymczasem do usłyszenia.
To była LAMU, Letnia Akademia Młodych Umysłów Radia Naukowego. Więcej odcinków dla młodych i starszych umysłów znajdziecie na radionaukowe.pl. Do usłyszenia.